Mamy dzień. Zgadzacie się z tym, że dziś jest święto? Ale czy można świętować każdego dnia? Słuchajcie, jest piękny psalm w Biblii. Psalm 133. Razem sobie go przeczytamy. Dobrze, specjalnie wyświetlam, żeby nikt nie mówił, że zapomniał smartfona czy Biblii z domu papierowej. Ale jest to psalm pielgrzymek. Przynajmniej 3 razy do roku Izraelici śpiewali ten psalm w uniesieniu takim duchowym, z radością, gdy szli do Jerozolimy, śpiewali, może jak wracali, śpiewali. I co śpiewali? Powtórzmy z historii to, co jest napisane 3-4. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu, tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Piękny psalm świąteczny. Wiecie, jak sobie tak zadaję pytanie, no dobrze, no czy codziennie można świętować? Pamiętam z dzieciństwa moją rodzinną sytuację, kiedy myśmy akurat świętowali Boże Narodzenie, z rodziny katolickiej się wywodzę i to było bardzo radosne, oczywiste, cieszyć się na święta, ale każdego niemalże roku, w przeddzień świąt, przed Wigilią, to nie kupione, tamto zrobione, to przypalone, tego nie ma. Nerwy, napięcie, popsute relacje, a za chwilkę mamy do stołu wigilijnego usiąść i coś tu nie pasuje. No ale już jak pomodliliśmy się przy stole i już były święta. Podoba wam się to? Nie wiem, jak jest w twoim domu. Ciekaw jestem, jak na was tak, kochani, patrzę, bracia, siostry. Czy przynajmniej raz, i chciałbym, żebyście przez podniesienie ręki dali odpowiedź tak, jeżeli nie, to nie podnoś ręki, ale czy był chociaż jeden dzień w twoim życiu, jakiś świąteczny, kiedy naprawdę twoje serce się radowało? Tak? Czy był? No nie wiem, czy pewnie. Różne koleje losu przeżywamy, tragedie, problemy rodzinne. Smutne, kiedy to są rodzinne problemy. Być może niektórzy z was nie mają powodów do radości, bo nawet nie mają wspomnienia świątecznych uniesień. Ale słuchajcie, w Bogu jest to możliwe. Psalmista kapitalnie nam tu podpowiada i mówi coś, o czymś, co wiąże się ze świętami, z taką świąteczną atmosferą. Jak dobrze i miło. Widzicie, jak on wzdycha? O, jak dobrze i miło. Słuchajcie, no bo w dobrym tonie są tak naprawdę dobre relacje. Harmonia, zgoda, w dobrym tonie. I ten wyraz nam się pojawia w tym psalmie. Te 3 literki na chwilkę nam się wyświetlą, bo każda z nich rozpoczyna pewną część psalmu. Te jak tęsknota. Potraficie wzdychać? Spróbujcie, czy potraficie. Czasami udajemy, że wzdychamy, ale jaka radość, kiedy serca płynie westchnienie. Tak jak śpiewaliśmy, ta pieśń ostatnia piękna. Dzięki wam za tą pieśń. Takie perły biblijne. Prawdy Boże, dla ciebie, dla mnie, dla grzesznika, ale o zbawieniu, dla zbawionego grzesznika. O, jak to dobrze, gdybyśmy mieli święta cały rok. Izraelici, gdy szli do Jerozolimy, to nie była miła droga, było sucho, kurz, pył, ale śpiewali, wracali, śpiewali. No mówię, przynajmniej 3 razy do roku na te największe święta. Ale jestem przekonany, że wielu z nich śpiewało poza tym także i może ty też. Masz wiele okazji, by świętować tą relację z Bogiem, by dawać Jemu należne miejsce i korzystać z odpocznienia, które On przygotował i zaplanował. Odpocznienia, które ma nam dać siły na następne dni, by znowu odpocząć. Słuchajcie, ten wyraz tutaj, zgoda, najlepiej byłoby oddać, i bardzo się cieszę, że w waszym zborze mogę to mówić, to kazanie, bo najlepiej językiem polskim wyrazić ten wyraz zgoda, gdy użyję słowa harmonia, współgranie, współtworzenie. Nie ma lepszego, myślę, opisu w języku polskim. Hebrajski jest bardzo bogaty w obrazy i język, ale skoro tu... Tak a propos, dziękuję Bogu za rodzinę pastora, wiecie co? Że tworzą harmonię. Dosłownie widzieliśmy i słuchaliśmy. Pomagali nam śpiewać. Pastor nie musiał być w piątek, w sobotę tutaj. Wiecie, bywamy w różnych zborach. Nie prosił mnie Daniel, żeby to mówił mój brat w Chrystusie, pastor. Bywamy w różnych zborach i czasami pastor wpada na chwilkę, a wszystko dobrze, i go nie ma. A pastor przyznał, że musi się uczyć. Ja muszę się uczyć, ty się musisz uczyć. Ale czego możemy się nauczyć w kwestii harmonii? Słuchajcie, kiedyś grałem w orkiestrze. Moja nauczycielka, skrzypiec, była dyrygentką zarazem orkiestry szkolnej. Dawno temu, ale byłem bardzo dumny z tego, że gram w pierwszych skrzypcach. No wiadomo, moja nauczycielka, więc dyrygentka. Ale byłem bardzo zły, kiedy w innych utworach mój kolega, gorzej grający niż ja, on był pierwszym skrzypkiem. To mi się nie podobało. Zostawmy brak pokory na moment. Jeszcze wrócimy do kwestii pokory, ale słuchajcie, niesamowite odczucie jest, przeżycie, kiedy grasz w orkiestrze, oto dyrygent jest i razem coś wam wychodzi i współbrzmicie. Ale dzieje się tak dopóki poszczególni instrumentaliści patrzą, łypią tamtym okiem w odpowiednim momencie na dyrygenta, czy przypadkiem Zbyszek nie jest już w następnej zwrotce i pięknie zachwyca się swoją grą, a tu wszyscy grają co innego. Dysharmonia. Nie ma harmonii, kiedy ja, mając grać coś, co jest w partyturze, wyskakuję w przód lub w tył, lub disco polo zacznę sobie grać. Słuchajcie, co jest naszą partyturą, drodzy bracia, siostry? Partyturą, z którą czerpie bez przerwy nasz dyrygent. Oczywiście wiecie, kogo chodzi. Jezusa Chrystusa. On jest tym kierownikiem, dyrygentem. W nim jest to centrum naszego odniesienia. W Niego mamy patrzeć, na sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Mamy patrzeć na Niego non-stop, jak na dyrygenta najwspanialszego. On zna doskonale partyturę. I ja mam wgląd do niej i mój głos gdzieś tu jest właśnie do wyczytania, te moje nutki. I obym grał to, co mam grać. Bóg nam mówi, jak mamy grać. Jak mamy w rodzinie grać, jaka jest rola ojca, rola żony, babci czy dziadka, dziecka. Te role są opisane w Biblii. Jak mamy funkcjonować, żeby była harmonia w domu, żeby było święto każdego dnia. Radość, Boża radość w naszych sercach i przekładająca się naprawdę na obraz tej harmonii zgody. Mówię, jest ta zgoda, jest ta harmonia, pod warunkiem, że oczy mam wpatrzone w dyrygenta mojego wspaniałego, przez wielkie D, Jezusa Chrystusa i że gram to, co mam grać. Ale idziemy dalej, słuchajcie. Tęsknota do takiej harmonii jest rzeczą normalną i można wzdychać, o jakby to dobrze było, ale czytam tu tekst polski i w oryginale chyba jest podobnie, że nie jest tu tryb warunkowy, jakby to było dobrze. Tak mamy? Jak jest napisane? O jak to dobrze i miło. Jak dobrze jest, kiedy ta harmonia jest. Aha, czyli psalmista pisząc to, wiecie, wiedział, o co chodzi. Znał smak świąt. Może ty też znasz smak świąt, sytuacji podniosłych, duchowych uniesień, radości, pokoju Bożego, owoc Ducha Świętego. Może zasmakowałeś jako rodzic, jako dziecko, ale nie zawsze tak jest. Może ty albo ja, my jesteśmy powodem tego, że harmonia jest zakłócona i jest dysharmonia. No dobra, tęsknota nie wystarczy. Bóg bardzo obrazowo na nas mówi i daje obraz teraz, dwa dokładnie obrazy. Czym jest ta harmonia? Skąd się ona ma brać? Troszkę powiedziałem, ale czytam dalej. Ta harmonia, ta zgoda, to współtworzenie, świadomość, że nie gram dla siebie, ale gram z tą całą orkiestrą. Dla radości dyrygenta, ale pod jego porządkiem i jego kierownictwem mam grać. A wtedy to piękne brzmienie, moją radością jest także harmonia, zgoda w domu. Jak cenny olejek na głowie, nie na głowie Zbyszka, który ma mało włosów na głowie. Na głowie Arona włosy miał długie, jeszcze miał bakobrody, jeszcze miał brodę. I jest to zaznaczone. Ten olejek, który jest na głowie Arona, to spływa na brodę, na... Co? Jakbym tu był w szatach kapłańskich, słuchajcie. Jak długa była broda? I to jest podkreślone. Bardzo długa broda, sięgająca dokąd? Do brzegu, do krańca jego szat. Wyobraźcie sobie ten olejek. To gęsta substancja, drogocenny olejek notabene, specjalna procedura, unikalna, nie można było nic zmienić, miało to swoją woń, ważną, wielką cenę, ogromną wartość. Co wyrażało namaszczenie olejkiem? Czego obrazem było, pamiętacie? Tego, co, że to, co się dzieje, jest namaszczone z nieba, od Pana. Że to, co się dzieje, jest Boże, zgodne z Bożą wolą. A mówimy o harmonii dzisiaj, słuchajcie, o zgodzie, o współtworzeniu piękna w domu. Ten olejek rozlano na głowę Arona, to spłynął trochę szybko, potem coraz wolniej, słuchajcie, zobaczcie, już na bakobrodach już powoli płynie kropla na kropelki się rozdziela, kropelka na kropeleczki i coraz wolniej to płynie, a to jeszcze do brzegu szaty. Prawda, że długo ten olejek musiał spływać po jego brodzie? Tak to rozumiem, drodzy, że jest tu obraz tego, że ta harmonia ma trwać, ona po prostu ma płynąć. I płynąć z każdym dniem, z każdą chwilą rodzinnej relacji, rodzinnych sytuacji. Jest to możliwe, słuchajcie, głęboko to wierzę, że w każdym domu, który tu reprezentujemy, to wszystko jest możliwe, pastor przypomniał. Z Bogiem wszelka sprawa jest możliwa. Wszechmogący Bóg, dyrygent, ten, który chce, aby było dobrze, ale i podpowiada jak, co ma być, żeby było dobrze. Słuchajcie, olejek miał swoją woń. takie pytanie, pomyśl sobie, przyjdzie do twojego domu ktoś z zewnątrz. Jaką woń poczuje? Woń niechęci, woń zazdrości, złości, goryczy, obojętności jeden na drugiego? To cuchnie takie rzeczy. Ale jeżeli w twoim domu choć czasem udaje się odtwarzać atmosferę Bożej orkiestry, to ta woń jest. I tak ciekaw jestem, nie musisz odpowiadać, bracie, siostro, ale czy zdarzyło ci się ktoś z zewnątrz, kto był u ciebie, wychodząc mówi, o, bracie, siostro, znaczy może nawet nie bracie, siostro, może ktoś niewierzący, ktoś inny po prostu spoza twojego domu, bardzo chcielibyśmy tu znowu przyjść, bo tu u was jakoś tak, chciałby się powiedzieć, co? Pachnie. Jak powiedziała siostro? Tak dziwnie, nie, dziwnie, bo niecodziennie pachnie harmonia. Nie tylko w zboże ma pachnieć, chociaż i w naszych kościołach, czy zawsze pachnie? Czy my tylko przyklejamy sobie uśmiech i nastawienie pozytywne do brata, siostry, zostawiamy plotki, zostawiamy domysły, obmowy, gdzieś tam w krzakach albo w samochodzie, zamknęliśmy z drzwiami, a wchodzimy tu, bracie, siostro, alleluja. Nie, nie, no to Pan Bóg wie, to jest obrzydliwość dla naszego dyrygenta. Olejek, a więc woń, znak Bożego namaszczenia. Bóg tak chce, ale może i chce nas Bóg uzdalniać. Jest, słuchajcie, drugi obraz, co czytamy tutaj. Rosa Hermonu. Zabawimy się w chemików na momencik. Ci, co do szkoły chodzą, to pewnie od razu odpowiedzą. Ja zacznę pewne zdanie, a wy dokończcie, jakie wyrazy, jakie słowo nasuwa się zaraz po tym, jak urwę to zdanie, dobra? Woda to życie. Kto to powiedział pierwszy? Kto powiedział? Sorry, wybaczcie, muszę Andrzejowi uścisnąć dłoń, ale też chcieliście to powiedzieć, prawda? Andrzeju, woda to życie. H2O. Takie proste coś. Bez wody nie ma życia. Rosa to woda. Rosa ożywiająca. Nawet my mamy skojarzenie, jak ktoś mówi rosa. Jakiś poranek widzę, słońce się wznosi, mgiełka opada, rosa jest. Niektórzy robią ćwiczenia, że chodzą specjalnie po rosie, żeby lepsze miały, zdrowsze mieli stopy. Są takie terapie rosowe. Ale nie o tym ten fragment mówi. Jak rosa Hermonu, która spływa na góry Syjonu, tym jest co? Ta harmonia, ta zgoda. Moment, słuchajcie, was przyniosę w Bieszczady. Wiele lat temu, prawie 100 lat temu, zawdzięczam moim rodzicom kapitalne przeżycia rowerowe. Mieliśmy 5-osobową rodzinę. Na rowerach z Krakowa, gdzie mieszkałem wówczas, jechało się rowerem, pociągiem gdzieś do Przemyśla czy do Łańcuta, pierwsza wycieczka, a potem na rowerach w Bieszczady. Z namiotem jednym, dwuosobowym, 5-osobowa rodzina, plus 2 koty siamskie, które mój tato na rowerze w koszu wiózł. Mieści wam się to w głowie? No ledwo mieściliśmy się w tym namiocie. Ale było bardzo ciepło. Trochę powietrza było, ale ja byłem bardzo sprytny. Jeden z pierwszych takich biwaków to było w Wołkowyi. Tam, gdzie San łączy się z takim potokiem Wołosaty, a potok ten wypływa mniej więcej z podnóża Połoniny Caryńskiej. Słuchajcie, byliśmy bardzo zmęczeni. Zamknęliśmy się w to namiocie, koty już też padły jak martwe i śpimy. A rano... A ja byłem taki sprytny, że blisko tego zamka, wiecie, i pierwszy mój ruch to... Otworzyć to, żeby poddychać. I tak łapię to powietrze. Jak to mówią młodzi, jak rak miałem na takich wyrostkach oczy. Wiecie, co ja zobaczyłem? Gdybym wtedy był wierzącym człowiekiem w biblijnym sensie, naprawdę zbawionym, uratowanym, obdarzonym łaską życia wiecznego, darem, to bym powiedział jedno słowo na A. Alleluja. Chwała Ci, Panie. Wiecie, co ja zobaczyłem? Pasmo Połoniny, może tak porysuję, pasmo Połoniny Caryńskiej. Od północy patrzyłem, a ze wschodu ledwo co budzące się słońce, jeszcze nie było go widać, ale już promienie strzelały na Połoninę, która jest trawami porośnięta. Wówczas było tylko trawy na szczycie i te trawy majestatycznie tak huśtały się, wachlowały czy falowały w porannym lekkim wietrze. Ta rosa, która pokrywała je, to srebro mnie tak uderzyło, że młodzi dziś mówią kopara. Ale powiedziałbym wówczas, gdybym był wierzącym człowiekiem, alleluja, jakieś piękne stworzenie. I tak patrzę i budzę domowników, namiotników, budzę, wszyscy patrzymy, ale piękne. Minuta, dwie i śmierć. Wszystko to zamarło. Wiecie dlaczego? Słońce się podniosło, momentalnie osuszyło rosę i martwota. No zielono, szaro tam, ale bez życia, gdyby ten czar zniknął, to piękno. Tak sobie myślę, słuchajcie, o rosie w naszych domach, jak łatwo może je, te nasze relacje, tą harmonię, by rosę ożywczą, wodę naszych dobrych relacji, coś osuszyć. Macie jakiś pomysł, co osusza nasze relacje? Nie chce się żyć? Proszę? Gniew, tak, czyli jakieś emocje, jakaś postawa. Złe nastawienie, obojętność, niechęć, lenistwo. A ze sprzętów domowych zmywarka psuje relacje domowe? Nie. Naprawdę? No ja dlatego nie mam telewizora, ale mam za to komputer. I jak się zagapię, i żona ma, i ja mam, i dzieci miały już też, jak jeszcze były w domu. Jeżeli nie umiem korzystać z tego, co mam, to zabiera mi rodzinny czas. A potrzebujemy czasu, żeby uczyć się miłości, praktykować ją. I cokolwiek z tych wspaniałych zdobyczy cywilizacji, jak źle korzystam, to to osusza relacje. Nie mamy czasu dla siebie nawzajem. Jakże tu grać piękne, harmonijne pieśni dla Bożej chwały, dla wspólnej radości? Nie da się. Albo to, co wnoszę w ręce złego. Złe relacje, złe myśli, nastawienie z pracy. Słuchajcie, a więc skoro rosa Hermonu, też jest taki obraz dla nas dziś żyjących, niewiele te słowa może znaczą, ale jak Izraelita to czyta o rosie, która z Hermonu, jakby hipotetycznym takim przeniesieniem na góry Syjonu spada. Syjon to miejsce, na które zstępuje Bóg. Wiele znaczeń ma w Biblii, w historii Izraela i w Biblii to słowo Syjon, ale to jest miejsce, na które wstępuje Bóg. Boża obecność, Syjon, jedno skojarzenie główne. Czyli tam, gdzie ta rosa jest, tam jest obecny Bóg. Tam, gdzie to ożywcze tchnienie Boże jest, ta woda dająca życie, tam jest Bóg i tam się po prostu chce żyć. Jeżeli twój dom jest takim domem, to do tego domu chce się wracać. Jak z twoim domem jest? Gdybyś zapytał twoje dzieci, nieważne jakim są wieku, albo mamę, gdybyś tatę zapytał, mamuś, tatuś, jak wracasz z pracy do domu, to cieszysz się, że wracasz do domu? Nie wiem, jaka jest sytuacja w twojej rodzinie. Może jest bardzo źle, może jest trudno, może jest sucho, ale od razu spieszę dodać, że Bóg tą sytuację może, chce i może zmienić. Praktyczne wskazówki będą w drugiej części. Chyba zdążymy dzisiaj to zrobić. Ale bardzo ważne z Nowego Testamentu wskazówki. A więc rosa, życie, tym jest harmonia. Słuchajcie, jeszcze mamy obietnicę, ta trzecia część. W dobrym tonie są dobre relacje, budowanie tej harmonii jak najbardziej tak należy, tak wypada, ale tak się powinno nam chcieć, bo wiem, że wzdychamy za tym, ale czy tylko wzdychamy? Tam, gdzie jest ta harmonia, ta zgoda, tam Pan Bóg, sam Bóg zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Ta harmonia obytrwała i ona może trwać. I teraz uwaga, jeżeli w twoim domu, w moim, w domu pastora, w domu starszego, twoim, w naszych domach jest ta Boża harmonia, to dzieci wychodząc z takiego domu w swoje już własne życie, co ze sobą zabiorą? Woń dobrych relacji, współbrzmienie, bo umieją funkcjonować jako ludzie wnoszący radość i pokój, zrozumienie, cierpliwość. Te Boże perły, czy inaczej mówiąc, owoc ducha w praktyce. Coś pięknego. Rodzice, jeżeli widzicie, kochani, jakieś zaniedbania swoje, a może w tej chwili wolałbyś płakać siedząc tutaj, albo klepnąć się w pierś, to nie musisz tu tego pokazywać, robić, ale oddaj to Bogu. I od dziś, nie od jutra, wprowadź zmiany konkretne, o których będzie za chwilkę mowa. Teraz łącznik, słuchajcie. Między dziejami Starego Nowego Testamentu, między Starym Nowym Przymierzem, Bóg dał wszystko nam, co jest potrzebne do życia i pobożności, jak wiemy, ale też w kierunku budowania tych relacji dobrych, harmonii. Czy pamiętacie te, no może nie pamiętamy tego momentu, ale znamy. Ostatnia wieczerza, wstał Jezus Chrystus od wieczerzy, przepasał się, miednica, woda i zaczął umywać uczniów, nogi uczniów. Na marginesie, słuchajcie, kto to miał robić, taką rzecz, gościom umywać nogi? Dla kogo to było zadanie? Dla gospodarza, nawet jeszcze nie do końca dokładnie, dla sługi. Najczęściej był to niewolnik albo po prostu sługa. Miał wykonać i koniec. Chociaż to nie do końca mogło być miłe zajęcie. Umyć nogi, wyraz gościny. I to był piękny zwyczaj. No słuchajcie, a kto to robi? Widać, te nogi były nieumyte wcześniej przez gospodarza. Ale oto Pan Jezus staje od wieczerzy i myje nogi. Który był z kolei Piotr? Nie wiem, a tak sobie myślę, może piąty, może szósty. Piotr był taki, wiecie, najbardziej zawsze widoczny. Może był tam na pewno kolejnym z rzędu. Umywa Pan Jezus nogi i dochodzi do Piotra, a Piotr na to co? Przy nigdy moich nóg nie będziesz umywał. Nie, wykluczone. A Pan Jezus, no nie wie, co robię. Nie będziesz moich nóg myć. I Pan Jezus dodaje, no jak nie umyję nóg twoich, to nie będziesz miał ze mną działu. O, to ciekawe, myśli sobie Piotr. No to umyj mnie całego, głowę, ręce, całego mnie umyj. Teraz bardzo ważny moment dla nas, słuchajcie. Co Pan Jezus na to odpowiada? Piotrze, jak jest ktoś umyty cały, to pozostają tak naprawdę nogi do codziennego obmywania. No bo nogi pierwsze się brudzą. Ale w jaki sposób byli obmyci? Oni z wyjątkiem Judasza, czytamy tam dalej. Słowem Bożym, 15 rozdział, 3 werset. Takie słowo dalej czytamy, że wy jesteście już czyści, tylko w wersji Biblii Warszawskiej mamy źle to przetłumaczone. Tam czytamy, że dla słowa jesteśmy, czy jesteście czyści. Nie dla, ale ja brudny grzesznik, przez Słowo Boże jestem oczyszczany. Jesteście czyści. Słuchajcie, czyli uczniowie słuchając nauki Chrystusa, oczyszczała ich ta nauka, zmieniało się ich myślenie. Oczywiście Duch nie był jeszcze święty wylany, więc nie byli zdolni jeszcze tej nauki zastosować, ale tak Słowo Chrystusowe ich oczyszczało. Widzicie, co jest? Pamiętam znowu z dzieciństwa. Fajnie, że człowiek ma pamięć, prawda? Słuchajcie, dziękowaliście kiedyś za pamięć Bogu, że tak nas stworzył? Nie wiem, co jutro przyniesie, ale jeżeli mam co wspominać, jestem Bogu wdzięczny. I pamiętam z dzieciństwa takie epizod na wakacje z rodzicami. Jedziemy w Pieniny, do Wiochy, gdzie tam, tak ładnie powiem, wioski. No, u gospodarzy była miednica, gdzieś tam studnia, ale nie było łazienki. Ale była łaźnia wiejska w Czorsztynie, w Pieninach. Więc co kilka dni chodziło się do łaźni, żeby się porządniej umyć, ale tak na co dzień kopaliśmy się w Dunajcu, w rzece. No ale dokładniejsze umycie wymagałoby pójść do łaźni i umyć się. Ale wiecie, z łaźni to wychodziłem inaczej. Wchodziłem do łaźni w taki sposób, a wychodziłem, wiecie, w jaki sposób? Tak, może przesadzam troszkę, ale szedłem w ten sposób. Jak myślicie, dlaczego? Żeby się nie zbrudzić. Wiecie, kto jest oczyszczony przez zbawcze dzieło Chrystusa, oczyszcza się Bożym Słowem i tak się brudzi. Chociaż tego nie chcesz, brudzisz się i ja też. Codzienne życie daje okazję, czy pokusy diabelskie, czy sytuacje trudne, na które źle zareaguję. Brudzimy się w codziennym życiu. Dlatego mamy wyznawać grzechy swoje, prawda? Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, oczyści nas od grzechów, od wszelkiej nieprawości. Pod warunkiem, że wyznam to mojemu Ojcu Niebieskiemu i relacja z Nim jest odświeżona. Cały czas jestem Bożym dzieckiem jako wierzący człowiek. Ale raz relacja jest zakłócona z powodu grzechu, dopóki nie wyznam. No i słuchajcie, cóż to może być? Pan Jezus, tu czytamy te słowa, jeśli wtedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem nogi umywać. O co to może chodzić, słuchajcie? Różnie ludzie to interpretują, ale wiecie, jak ja to rozumiem, zgadzam się z tymi, co się zgadzają ze mną. Ale tak to ja rozumiem. Może masz mądrzejsze odkrycie. Tu jest mowa o tym, że jest możliwość umywania nóg komuś drugiemu. Jakże to? Jeżeli moja żona na przykład zdarzyć się by to mogło, ewentualnie rozpędzić swój język, jak ktoś u nas mówi, puści sobie gębę na szpacer, tak trochę gwarowo to brzmi, to nie jest brzydko, ale gębę na szpacer, tak ciocia nasza mówiła, i za dużo zacznie mówić o kimś, a ja mąż, no właśnie, masz rację, och, ta kobieta normalnie, lepiej, żeby jej w ogóle nie było. Co ja w tym momencie zrobiłem? Umyłem nogi mojej żonie, nie? Zbrudziłem ją już całą. Ale gdybym mądrze postąpił, dbając o harmonię, dobrą relację, to powiedziałbym, Neluś, wiesz co, a słuchaj, może pomodlimy się o tą kobietę, dobra? Widzicie różnicę? Od razu inne nastawienie, od razu Bogu oddana chwała. I ja nie obciążam mojej żony, ona nie obciąża mnie, dzieci słyszą, nie obciążamy dzieci i tak dalej. Jeżeli widzisz, że ktoś w domu twoim, na przykład dziecko wraca ze szkoły, dzieciaki, czy zdarza się, że wracacie ze szkoły zmartwieni, zasmuceni albo niezadowoleni, bo nauczyciel był niesprawiedliwy? Zdarzyło się kiedyś? Ja też chodziłem do szkoły. No i dziecko przychodzi rozgoryczone, złe i tak. Nasza córka kiedyś powiedziała, wiecie, o niej nauczycielce bardzo mocne słowa. Zabiję tą babę. Ona przeprosiła Boga za to, ale była naprawdę, miała powód do rozgoryczenia i taka naładowana, nabuzowana. Akurat Nela kapitalnie umyła nogi naszej córce. Wysłuchała dokładnie co i jak. Z dziecka naszego wylało się ta gorycz, ta złość, niezadowolenie. I pod koniec Nela tak mówi do niej, Ewuniu, wiesz co, ale... A ona na to, córka. Tak, tak, mamusiu, wiem, tak nie można mówić. Ale zamiast, żeby od razu napomnieć to dziecko i wytknąć dziecku złe zachowanie, że nauczyciela obrzuca, to z cierpliwością wysłuchała i potem łaskawie pomogła, umyła Ewuni nogi. Bardzo różne są sytuacje, że jedni drugim mamy pomagać sobie, by nie grzeszyć. jeżeli grzech zaistnieje, by problem grzechu rozwiązać, konsekwencje grzechu umniejszyć albo zniwelować zupełnie. To jest to umywanie nóg, słuchajcie, tak ja to rozumiem. Czy jesteś do tego skłonny? Aha, wiem, pokora ci podpowiada, no tak, no pomyśl, Zbyszek, sam o sobie, to raczej tobie trzeba nogi umywać. Zgadzam się. Ale jeżeli ty próbujesz umywać nogi innym, nie że wytykasz grzech, a mamuśka, córeczko, tatusiu, mamusiu, synku, córeńko, babciu, dziadziu, nie rób tak, bo to Pana Boga obraża. Nie, to nie jest umywanie nóg, to jest wytykanie. Ale jeżeli zastanawiamy się, jak pomóc domownikowi drugiemu, żeby konkretne złe działanie, złe słowo, zły gest, zła postawa, żeby zniknęła i nie psuła harmonii rodzinnej, ale była wonność, to wtedy Pan Bóg wchodzi na arenę tutaj i nas oczyszcza, kiedy my chcemy komuś innemu pomóc. Nie mogę brudny pomóc komuś, by go umyć, prawda? Więc sam mam wtedy bodziec, żeby mieć zdrową, dobrą relację z Bogiem, Ojcem Niebieskim. I nie żyć w grzechu, samemu dbać o swoją czystość. Piękne, co Pan Jezus zrobił, słuchajcie, nie? Niesamowita rzecz. Zbawiciel, Stwórca wśród grzeszników jeszcze umywa nogi. Zadanie niewolnika. I oczyszczając Jego Słowo, niesamowita rzecz. Piotr już jako nowy, jako już pełen Ducha Świętego, mógł powiedzieć coś takiego, co zaraz wam przeczytam. Zdradzę, co to się tam kryje, coś to tu jest. Powiem wam od razu, budowniczy tu Andrzej jest, może mi potwierdzić, czy dobrze mówi. Jest coś takiego jak żelbet? Jasna sprawa, albo żelazo, beton. Cóż to takiego? Pewien pomysł, żeby budować fundamenty, czy jakieś ważne, mocne konstrukcje, żeby były jak najsilniejsze, nie tylko z betonu, który jest twardy, mocny, ale ma skłonności, by być jaki? Kruchawy, prawda? Łamliwy. Więc wynaleźli żelazo-beton, pręty stalowe, specjalne zbrojenie i wtedy ta budowla z żelazo-betonu jest bardzo silna. A cóż to ma wspólnego z wonnością olejku? Bardzo dużo. Piotr pisze coś takiego. Nade wszystko, jak zaczyna? Ponad wszystko, najważniejsze jest co? Miejcie jedni ku drugim gorliwą miłość. Ponad wszystko, słuchajcie, to jest podstawa harmonii w rodzinie. Ale chcę wam ten wyraz, który jest wyszczególniony na czerwono, wytłumaczyć, tylko powiedzieć, jaki grecki wyraz tu jest użyty. Bardzo ważne, żebyśmy to odkryli. Gorliwy znaczy na maksa po polsku. Młodzi mówią coś na maksa, albo mówię bardziej językiem zrozumiałym, na całość, na 100%, bez rezerwy. I ten termin odnosił się do sportów, do sprintów, do biegów. Jeżeli stawał na starcie zawodnik, miał jak najlepiej pobiec i zdobyć nagrodę, wieniec też, bo uczciwie biegnie, no to dwa takie bardzo ważne momenty są. Start i finish. I rozłożenie siły w trakcie biegu. Jak to tam się mówiło? Do biegu? Gotowi? Start. O, chłopaki już biegną, to ja też. Co ja zrobiłem złego? Źle wystartowałem. Z opieszałością, lenistwem, obojętnością, kpiną. Więc jeszcze raz, gramy dalej. Do biegu? Gotowi? Start! Biegnę. I teraz co? Jest już meta. Jeszcze maksimum wysiłku. Wtedy już człowiek nie szuka rezerw żadnych, bo już ich nie ma. Gdybym próbował sobie, dobra, i muszę raz tak bardzo się wypinać tą klatką, żeby tą taśmę przerwać, a już ktoś przede mną jest, no bo na maksa poszedł. Dał maksimum, gorliwy był w tym wysiłku. Rozumiecie już ten obraz? Czyli gorliwa miłość, agape, ofiarna jest wtedy, kiedy, jak się człowiek męczy, miłość to jest męcząca sprawa, bo wymaga wysiłku. Ale gorliwa miłość tym bardziej, że nie zostawiam dla siebie czegoś. Nie myślę o sobie, bo to jest egoizm, sobizm. To nie jest miłość. Gdyby Pan Jezus taką miłością nas niepełno umiłował, to byśmy tu nie siedzieli, pomyślcie, bo nie byłoby ofiary krzyża. Ale dał najwięcej, więcej nie mógł nam sam Bóg dać. Rozumiemy? A więc ta wielka bryła, ten żelazo, beton ma cztery składowe takie elementy, ich jest dużo, ale taki jeden z głównych. TPPR są pierwsze litery. Niektórzy się już uśmiechają. Co wam to przypomina, Józek, pamiętasz? Wow, Andrzej dużo wie, słuchajcie. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Młodzież nie wie, ale była takie kiedyś, takie ciało czy nie ciało, taka przyjaźń była udawana. Co pastorze powiedziałeś? Taka przyjaźń, taki wiele cudzysłowów. Ale my mamy inny temat. Harmonia w rodzinie. A więc te jak co? Co może decydować o tej harmonii, żeby ona była, żeby miłość mogła się realizować i być gorliwą miłością? I to jest ważne, ale to jest o wiele mniej niż to, co chcemy powiedzieć. Bo tolerancja to niech się coś dzieje obok mnie, toleruj, niech się to dzieje. To jest mniej więcej tolerancja, ale to jest coś innego. O, ktoś powiedział. Tak, jest troska. Ty jak troska. Nie troskę dla kogoś tam coś zrobić, troseckę, ale troska. I najlepiej to oddaje obrazek, który wam wyświetlę, ale jeszcze apostoł Paweł, kapitalny tekst, znany. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy, albo inaczej prosto mówiąc, a tak wypełnicie Bożą wolę, czy też do Bożego prawa się zastosujecie. Bóg będzie na to mógł amen powiedzieć swoje. Jeżeli nosisz brzemiona domowników, a cóż to takiego jest brzemię? Jak zapytasz w podstawowej szkole człowieka, to już tego nie wie, bo nie ma tego słowa w języku polskim, prawie że. Archaizm jakiś, to ja wam pokażę brzemię. Wybaczcie tak, ale trochę muszę pokazać. Nie ma brzemienia. Brzemię. Ciężar, który cię przygniata, z którym sam czy sama nie dasz sobie rady. I potrzebujesz kogo albo czego? Pomocy czyjejś. A od kogo najlepszą pomoc przyjąć, jak nie od domownika? Od mamy, męża, babci, córki. Zaraz, czy dzieci mogą zdejmować brzemiona rodziców? My mamy przykład z naszego domu. Mieliśmy bardzo pewien trudny okres w pracy misyjnej, bardzo trudny. I wiecie, kiedy nasze dzieciaki o tym już wiedziały, to wiecie, jak ściągały brzemiona z naszych bark i z serc? Mamusiu, tatusiu, modlimy się o was. Powiedzcie, o co się konkretnie jeszcze możemy modlić. Słuchajcie, jak balsam, czyli modlitwa o rodzica. My rodzice, jak możemy zdejmować brzemiona z dzieci? Także modlitwą. To jest ta pierwsza, najbardziej dostępna, bo mam ją no, nawet nie pod ręką, ale w sercu. Możemy się modlić. Pytanie, czy modlisz się o domowników? Nie podnoście rąk, ale jeżeli tego nie robisz, to uważam, że jeżeli ja tego nie robię, to grzeszę. Mam nosić w sercu, w modlitwach domowników. Żonę, męża, dzieci, rodziców, babci, kto tam mieszka w tym domu. Żeby harmonia była jak najlepsza budowana. Ale jeszcze prosty przykład. Wraca, słuchajcie, mąż z pracy do domu, może to w twoim domu się dzieje, żona coś tam pichci, gotuje, coś myje i dzień dobry, mówi mąż, cisza. Dzień dobry, cisza. Wreszcie patrzy kotem oka, a chyba coś się stało. I podchodzi, kochanie, czemu się nie odzywasz? Wreszcie odpowiedz mi dzień dobry. Raz, czy to jest miłe takie? Czego tu brakuje? Troski. Więc poprawiam to, tak ma być. Kochanie, czy coś się stało? Proste, zwykłe pytanie. Kochanie, czy coś boli? Czy mogę cię pomóc? Jeżeli oczy są otwarte i uszy na to, co przeżywa współdomownik, to wtedy może zaistnieć akcja dalsza. Ale troska sprawia, że oczy i uszy są szeroko otwarte na potrzeby domownika. Jeżeli myślę o swoich potrzebach, jestem niemiłujący, i nie mogę wnosić harmonii w ten dom. Jestem egoistą. I ja czekam, aż mnie ktoś nakarmi, pogłaszcze, podrapie i jeszcze ulula do spania. To zabija relacje. Niemożliwe są troska. Otwieraj oczy na potrzeby domownika. Nieważne, ile masz lat. Jak masz oczy, słuchasz, bo masz uszy szeroko otwarte na potrzeby. Po co? Żebyś mogli reagować i widzieć troskę, zdjąć brzemię z domownika. Te jak troska, a teraz drugie. P jak, już wam podpowiadam, pokora. Pokora to tak zwany klejnot, znacie to, klejnot świętych. Tak niektórzy to nazywają, ale faktycznie jest to klejnot, drogocenna sprawa pokora. Tu mamy fragment, jak wam za chwilkę pokażę z Filipian, niesamowity tekst, drugi rozdział przedstawiający wcielenie pokory, które Chrystus pokazał sam. I zaczyna się ten taki w rozdziale w Biblii Warszawskiej, akurat nadtytuł jest i potem są kolejne wersety, tam do 11, ale ciekawe są dwa poprzedzające wersety, trzeci i czwarty. Trzeci werset mówi tak parafrazując, niech żadna tam twoja pycha, duma z siebie nie bierze góry i uważaj bliskich, bliźnich swoich za wyższych od siebie. I nie miej baczenia tylko na to, co twoje, ale bacz na to, co cudze. Albo nie myśl tylko o swoich sprawach, swoich problemach, ale pomyśl o problemach innych. Troska to daje. I teraz czytamy realizację tego. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. Jak czytamy dalej to, co czytamy, Bóg wcielony, Zbawiciel, Stwórca w ciele ludzkim, kona na krzyżu, słuchajcie. Przyszła, by pokazać, jaki jest Bóg. W końcu przyszedłby konsekwencje grzechu. Zasłużyliśmy my na te konsekwencje, bez wyjątku. Ale On wziął je na siebie, bo tak bardzo umiłował. Uniżył samego siebie do śmierci, haniebnej śmierci krzyżowej. To była śmierć dla bandytów, jak wiecie, prawda? Ale zrobił to z wielkiej miłości, z wielkiej troski, w wielkiej pokorze. Pokora zgina kręgosłup. Pokora sprawia, że rodzic, który ma swoje problemy, zastanowi się, jak może dziecku pomóc, bo jutro klasówka, wyjątkowo trudna. Albo, że na podwórku dzieci się bawiły jakieś nieporozumienie i twoje dziecko zostało pobite, pokrzywdzone. Ktoś się z niego śmieje, bo do kościoła takiego, a nie innego chodzi. Pokorny rodzic zostawi swoje bóle, troski, niedomagania, pragnienia, potrzeby. Kasieńko, Basieńku, Paulinko, Jonaszu, Jonatanie, mogę ci jakoś pomóc? Jak mogę ci pomóc? Chcę ci pomóc. Słuchajcie, takie postawy miłości, troska, pokora, to jest wonnością rodziny. To decyduje o harmonii, że chce się być razem, bo widzimy, że desperacko siebie potrzebujemy. Jak każdy instrumentalista w orkiestrze, jednego nie ma, no to nie ma koncertu, bo partytura jest rozpisana 50 instrumentów, a jak jednego brakuje, to nie, to już nie jest to, co autor zamierzył. A Bóg autor zamierzył dla nas wzajemną troskę w pokorze, w uniżeniu. I nie wymaga rzeczy, to jest, słuchajcie, niesamowite. Bóg nie wymaga od nas, dwie myśli. Bóg nie wymaga od nas rzeczy, których sam nie pokazał, a druga rzecz bardzo ważna, że Bóg nie wymaga od nas rzeczy powiedz to głośno, siostro, masz rację. Słyszeliście? Słuchasz tam po prostu? Daniel, słyszałeś, nie? Powtórzę, na wszelki wypadek, gdybym ja nie słyszał. Bóg nie wymaga ode mnie, Zbyszka, rzeczy niemożliwych. Ale codzienność co innego pokazuje. Jakże często jestem leniwy, egoistyczny, przymknięte oczy, żeby przypadkiem nie widział, że ktoś z domowników czegoś potrzebuje. Słuchawki w uszach, żebym nie słyszał, że ktoś czegoś potrzebuje, że jest jakiś problem. Związane ręce, nogi w fotelu wygodnie związane, żebym się nie musiał ruszyć albo zgiąć kręgosłupa w pokorze, zrobić coś dla domownika, kimkolwiek on jest. Jeśli jednak jest inaczej, jest troska, jest pokora, słuchajcie, i ktoś wchodzi do twojego domu, jest gościem, to gwarantuję wam, że wyjdzie z westchnieniem. O, jakby to było dobrze w moim domu też tak. I bardzo wam tego życzę, żeby z takim nastawieniem, z wrażeniem wychodzili od was goście. W jaki sposób Bóg okazał Neli i mi łaskę jako rodzicom i gospodarzom domu, że zdarzały się sytuacje, że ludzie wychodzili i już chcieli wracać. Jak to wczoraj określiła, że nasz dom był przez pewien okres naszego życia jak dworzec centralny. Stale ktoś przychodził. A wiecie, kto przychodził? Prosta odpowiedź. Bóg nam dał łaskę, że pomagał nam tworzyć harmonię niedoskonałą, ale wiedzieliśmy, że jest ten dyrygent nas wymagający, ale i podpowiadający. I w jakiś sposób coś nam się udawało. Ale przychodzi do nas ludzie młodsi, od nas znacznie, rówieśnicy nieco starsi, ale szczególnie młodzież przychodziła, bo w ich domach nie było żadnej woni. Znaczy była. Cuchnęła nuda, obojętność. Każdy w swoim świadku. Dzisiaj każdy przy swoim monitorze. Kiedyś przy swoim tam, powiedzmy, zabawkach. Nie było harmonii. Zostały nam jeszcze, słuchajcie, dwa kroki. Pamiętacie te pierwsze? Ta silna budowla z żelbetu. Bardzo duchowo to brzmi, prawda? Ale ta silna budowla, której sednem jest miłość, przeszyta silnymi, twardymi, mocnymi prętami wzmacniającymi tą miłość i czyniącymi ją niesamowitą, która czyni cuda, to troska, otwarte oczy i uszy, pokora, gotowość usłużenia, uniżenia. I tak to na obrazku wygląda. Pokorny jesteś ty, czy jestem ja, wtedy, gdy moje ja, jak to Pan Jezus powiedział, Panie, najlepiej, kiedy moje ja jest ukrzyżowane, wtedy mogę służyć. Albo mówiąc językiem obrazowym, potocznym, kiedy moje ja do lamusa wyrzucę. Podobno z niemieckiego lamus się to wziął, lemhaus, czyli gliniana chatka, domek, rupiciarnia. Czy wyrzucacie cenne rzeczy, które używacie w codziennym życiu do jakiejś piżarki, jakiegoś tam magazynu? Kto tak robi? No ja bym tak nie robił. Ale jakieś buty, które już nie chodzę, bo może nie modne, troszkę już przytarte, mam lepsze. Jakiś rower, który, no mam 5 rowerów, ten czwarty jest jakiś już niepotrzebny, odkładam go do lamusa. Niepotrzebne zupełnie coś jest. Wyczuwacie? Twoje ja. A powiem inaczej, moje ja, pastora ja, żony pastora, dzieci pastora, twoje, nasze ja jest niepotrzebne. Powiem więcej, jest szkodliwe, niebezpieczne. Brak pokory. To ja, które wychodzi. Ja muszę, ja potrzebuję, mnie pogłaskajcie, mi zróbcie i tak dalej. To jest cuchnące, to nie jest woń. Przedostatnie przebaczanie, przebaczanie, przebaczanie. Słuchajcie, gdzie byśmy byli, gdyby Bóg nie przebaczał? Nie bylibyśmy tu, bylibyśmy zgubieni. A o co chodzi? Przebaczanie, wielka sprawa. Apostoł Paweł w liście do Kolosan pisze bardzo ważny fragment, który mówi o ubieraniu się, oblekaniu w różne wspaniałe rzeczy, w skrócie mówiąc, elementy owocu Ducha Świętego. Cierpliwość, dobroć, uprzejmość, tam czytamy w wcześniejszych wersetach. W końcu dochodzi do tego wersetu 13. I tak, ubierajcie się w te chwalebne, piękne rzeczy w domach swoich, dodam, w codziennym życiu, by harmonię budować, wolność powstawała. W tym samym czasie znosząc jedni drugich i przebaczając sobie wzajemnie. I jeśli kto ma powód do skargi przeciwko mu. Uwaga, chwila szczerości znowu. Czy w minionym tygodniu, bracie, siostro, mamusiu, tatusiu, dziecko, czy miałeś powód, by komuś przebaczyć? Czy zrobiłeś coś, czy spotkało cię w domu coś, co wymagało przeprosin i przebaczenia temu winowajcy? Nie musicie kiwać głowami. Jak łatwo, słuchajcie, że wystarczy, daj mi spokój. To już nie jest troska, to już nie jest pokora. Daj mi spokój, bo ja potrzebuję spokoju. Widzicie? Ja jest na piedestale. Jak łatwo zgrzeszyć. Jak bardzo potrzebujemy umywania sobie wzajemnie nóg. Postawą, miłością do dobrych uczynków mamy się zachęcać. A propos, po to do zboru przychodzimy, prawda? Po co? Dlaczego mamy nie opuszczać tych zgromadzeń? Żebyśmy będąc razem mogli do miłości i dobrych uczynków się pobudzać, zachęcać. Hebrajczyków 10 rozdział, 23-25. Ważny tekst. Ale doczytujcie tam zawsze to, po co do kościoła przychodzić. Byśmy się wzajemnie od siebie uczyli. Tak jak pięknie pastor wcześniej powiedział. Stale się uczymy, by coraz lepiej było. Jak się już nie uczysz, to będzie coraz gorzej. Nie będzie stale dobrze, będzie coraz gorzej. To jest ciekawe. Ale jak się stale uczymy, to coraz lepiej będzie. Słuchajcie, a więc Chrystus odpuścił nam, tak i wy. Jak mamy zatem odpuszczać? W sposób doskonały. Jeżeli ktoś cię przeprasza w domu, albo ma problem z przeproszeniem, ale wiesz, że ma na myśli złą rzecz, która się wydarzyła w twoim kierunku, to twoje serce ma być gotowe, by wybaczyć. I nie jak Piotr. Panie, do iluż to razy mam przebaczać? Czy aż do 7? Jak jestem wspaniałomyślny. Być może tak Piotr sobie myślał, jeszcze przed swoim nawróceniem. A Pan Jezus co powiedział? Niektóre tłumaczenia to niedokładnie piszą, że 70 razy 7. Naprawdę chodzi 70 razy 7. 490. Inaczej mówiąc, czy będziesz liczyć, ile już razy Józek żonie przebaczyłeś, albo żonu Józkowi? No nie liczymy tego, bo się nie liczy. Odpowiedź jest jaka? Zawsze. Jeżeli ty jako wierzący człowiek przepraszasz Boga, to Bóg zawsze ci odpuści, o ile szczerze go za to przepraszasz, za swój grzech. A więc przebaczenie, ale to jest ciekawe, słuchajcie. Nie od początku, po moim nawróceniu o tym wiedziałem. Usłyszałem kiedyś już wiele lat temu kazanie na temat przebaczania. I coś, co mnie uderzyło, może tego nie potrzebujesz. Czym jest przebaczenie? Jak przebaczył Chrystus nam? Wymazał doskonale wszystkie winy, wyznanie grzeszności swojej wymazał, zapłacił swoim życiem, wziął konsekwencje na siebie. Ale co to znaczy przebaczyć? Obietnica, nie wspomnę więcej, czytam liście do Hebrajczyków konkretnie to zdanie, ale tak jest Boże przebaczenie. Czy pamiętacie Psalm 103, 12 werset? Jak wschód od zachodu, co się stało? Tak Bóg nasze występki oddalił, nasze od siebie. Jakby ich w ogóle nie było. Nigdy nie dojdzie wschód do zachodu. Nieskończoność. Nie ma. Wymazanie. To Bóg mówi, wyznałeś, obiecuję, nie wspomnę więcej. Żono, przeprosiłaś mnie? Po 20 latach nie przypomnę ci, że tak samo zachowałaś się 20 lat temu. Bo to byłoby dowodem braku przebaczenia. Choć pamiętam, ale obiecuję, że nie wspomnę. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe. Jeżeli żona mi za coś przeprasza i ja mówię, wybaczam, kochanie, i wiem, że jest to obietnica, wybaczam, to znaczy składam obietnicę, że nie wspomnę więcej. Jeżeli wierzę, że taka jest metoda Boża i wola, to to pomaga mi zachować sens przebaczenia. Jeżeli nie myślę, że mam złożyć obietnicę, kochanie, wybaczam, to znaczy, że nie wspomnę więcej. Jeżeli nie tak podchodzę, to diabeł wie, co zrobić z moimi myślami, z moim sercem, atakuje i wytykam. A widzisz, i znowu to zrobiłaś. I teraz uwaga, czy znacie takie wyrazy z domowych sytuacji? Ty nigdy, ty zawsze, ty nic. Kto z was słyszał takie słowa? Nie bójcie się powiedzieć. Ja wypowiedziałem nieraz. Oj, chciałbym odwiedzić te domy, których rąk się mnie podniosły. Wiecie, nie gniewacie się. Nie wierzę, że w twoim domu takie słowa nigdy nie padły. Na to jest fajne. Wiesz co? Nigdy nie mów zawsze. To jest mądre. Albo zawsze mów nigdy. Nie. Zawsze przebaczaj. I zbliżamy się do ostatniego prętu i do końca. Pamiętacie te poprzednie? Te jak troska, troszcząc się, otwarte oczy i uszy na potrzeby, problemy domownika, okazujesz miłość i budujesz harmonię i to pachnie. Ale teraz akt pokory, może trzeba się zniżyć, swoje ja ukrzyżować, do lamusa. Jeżeli jesteś pokorny w stosunku do domownika, kimkolwiek on jest, wnosisz wolność, harmonii rodzinnej. I potem to, co teraz mówimy, jeżeli są problemy, a bywają, stale będą, może coraz mniej, ale zawsze będą do końca życia, że komuś, czy ktoś tobie, ty komuś musisz coś wybaczyć. Żeby to była obietnica, spróbujcie w najbliższych dniach, już dziś. Może nie wszystko będzie pięknie w domu, albo przyszliście do zboru poróżnieni, nie podnoś rąk, nie musisz, Pan Bóg wie, ja nie muszę wiedzieć. Ale nie wyjdźcie z kościoła bez powiedzenia sobie na ucho, kochanie, wiesz co, przepraszam, bo brzydko się odezwam do ciebie na progu zboru, tu, na tym drugim stopniu. Pamiętasz, jak ci powiedział? Wybacz. A żona, wybaczam. I skład obietnicę. Zbyszek, jeżeli zrobisz to kolejny raz za tydzień, to nie będę ci wypominać, teraz ci przebaczam. Chociaż jej serce pragnie, oby się już to nie zdarzyło, prawda? A pomyślcie o Bogu. Czy Bóg w pewnym sensie nie myśli, tak w cudzysłowie mówiąc, że jeżeli ja zgrzeszę i przeproszę i on wiemy, mi odpuścił, czy Bóg nie miałby skłonności myśleć, ale żeby ty, Zbyszek, żebyś już tak nie zrobił? Oj, Bóg jest tak łaskawy, że on takich myśli nie ma, on ma czyste myśli. Bóg nie domyśla się, nie wykombinowuje niczego. Bóg jest święty, sprawiedliwy i łaskawy, miłujący, miłosierny. Nie wypomina. Ostatnia rzecz. Rozmowa. Jedną z istotniejszych rzeczy, jak budować harmonię rodziną, to są też harmonijne rozmowy. Czytamy w Kolosan, piękny rozdział a propos. Śpiewajcie przez psalmy, hymny. Niech ta komunikacja domowa będzie nasycona Bożymi treściami. To, co mamy tu w zborze, jak pięknie nam służą bracia, siostry, to w domu może mieć miejsce, chociaż na niczym nie grasz, chociaż nie masz instrumentu żadnego. Ale słowa, które wypowiadasz, płynące z miłości, z pokory, z troski i z przebaczeniem związane, to są słowa, które są pieśnią na chwałę Bogu. Niesamowita rzecz, jaki mamy potencjał w ustach, by chwalić Boga swoimi słowami, dobrymi rozmowami, słuchajcie. Kapitalny werset, wczoraj cytowaliśmy go sobie. Apostoł Paweł do Efezjan pisze niesamowity tekst. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko jakie? Dobre. Stop klatka na moment. Nie chodzi tu o jakieś wyrazy brzydkie na jakąś literę, jakieś przekleństwa. Nie. Kiedy ja się nawróciłem, to zdarzyło mi się, doliczyłem się, że pewien brzydki wyraz na jakoś tam, nie zdradzę wam tej litery, wypowiedziałem teraz to słowo i o ludzie, przecież jestem nawróconym człowiekiem, ja mam oddawać Bogu chwałę, słowami też, ustami. I doliczyłem się, że 4 razy ten wyraz jeszcze po nawróceniu brzydki wypowiedziałem. I tak wzrastają w chrześcijaństwie, w społeczności, dzieci bożych i no Zbyszek, Pan Bóg to coraz bardziej z ciebie zadowolony. A moja sprawiedliwość przed Bogiem jest jak szata splugawiona. Ja nie potrafię być we wszystkim idealny, ale mogę go naśladować, stawać się coraz bardziej do niego podobnym. I zrozumiałem, wiecie, jaką rzecz? To nie chodzi o brzydkie słowo na jakąś literę, tylko słowo, które jest niewłaściwe, nie jest dobre. Dam wam przykład. Rozmawia z żoną, żona z mężem, albo rodzic z dzieckiem, dziecko z rodzicem i jedna strona mówi, wiesz, tak fajnie by było, gdybyśmy mogli to inaczej zrobić. A ty masz zawsze jakieś pomysły głupie. To nie było brzydkiego słowa, prawda? Głupie pomysły, to nie jest jakieś przekleństwo. Albo żona mówi do męża, czemu ta żona, mąż mówi do żony, kochanie, bardzo bym chciał na spacer wreszcie pójść, już 2 lata mieszkamy tu w tym nowym miejscu, jeszcze na spacerze nie bylibyśmy, a żona na to, na icy, no, psa musisz sobie kupić, to byś mógł sobie iść na spacer wreszcie, ja jestem zapracowana. Nie wiem, czy była niechęć, ale czego zabrakło? Kochanie, na spacer chcesz iść? Słuchaj, możemy się mówić na jutro, dziś mam pracę do szkoły czy do innego przygotować, mam dużo roboty. Umówmy się na jutro, już się nie mogę doczekać. Widzicie różnicę? Albo dziecko do rodzica, kiedy rodzic stał się niecierpliwy i powiedział, kochani, no kiedy wreszcie zaczniesz się uczyć, jutro klasówka, a ty jeszcze teraz się bawisz. Weź się wreszcie do roboty, do niczego się nie nadajesz, do niczego w życiu nie dojdziesz. Czy takie dziecko ma zachętę do rodzica? Nie. Może przerabialiście sami w domu, ale gdyby rodzic powiedział, kochanie, Paulinko, Zbyszku, Trynelu, wiesz, wiem, że jutro jest klasówka, mówisz już od miesiąca o tej klasówce, czy mogę ci pomóc w jakiś sposób, żebyś teraz się wzięła do pracy? Kakałko, może herbatkę, kawusie zrobię, kakałko, herbatkę, ale proszę, zajmij się już tą robotą. Inaczej to brzmi, balsam na uszy, wszyscy potrzebujemy zachęcenia. Jakże ważne są rozmowy. Potrzebujemy, jest stale potrzeba, byśmy jedni drugich błogosławieństwo przynosili przez to, jak mówimy, co mówimy. Wtedy chcemy się słuchać. Na brodę Aarona olejek spływa. Stale płynie i płynie. Czas płynie, a my w domach burzymy nieraz ten obrazek z prawej strony. Zamiast budować się wzajemnie, relacje upiększać, budować harmonię domu, tą wolność wzmacniać. Jednym słowem możemy zepsuć. Wspomnę jeszcze mojego starszego brata, Jakub miał na imię. Nie żyje już. Jakub, półbrat pański. Wiecie, o co chodzi? Trzeci rozdział Jakuba, list. Dopuszczamy się wszyscy, trzeci rozdział, drugi werset, wszyscy różnych uchybień. Jeśli jednak ktoś w mowie, w tym, co mówi, jak mówi, nie uchybia, czy nie grzeszy, ten ktoś jest jakim mężem? Doskonałym. Słuchajcie, szokujące zdanie z listu Jakuba, 3:2. Jeżeli nie popełniasz grzechów ustami, czyli zawsze mówisz w miły sposób, zawsze mówisz prawdę, zawsze mówisz uprzejmie, dopytujesz się grzecznie, z szacunkiem do dziecka, do rodzica, to byłbyś człowiekiem doskonałym. Ja bym chciał taki być. Jak łatwo to zepsuć. Ale dziś to słowo mnie napomina. Mam dobre słowa wypowiadać, budujące, nie niszczące, nie lekceważące, nieobojętne. Teraz coś, na co na pewno nie czekacie. Ja was bardzo przepraszam. Pastorze, ja już naprawdę kończę, ale jest egzamin. Jak to robić? Co tam się pojawiło? Małpa. Słuchajcie, małpy mogą się nauczyć czegoś. Na zasadzie tresury, nawykowo. Niektórych rzeczy my, rodzice, musimy nawykowo od maleńkości dzieci uczyć i dzięki temu dziecko, jak dorasta, to nie zastanawia się przed każdym krokiem, czy to jest grzech, czy to jest grzech, czy to jest grzech. Nie musi, bo mam nawykowo nauczony jest pewne rzeczy z maleńkości i my tylko uzupełniamy już o pełne poznanie dziecka. Ale to, co tu mam na myśli, to wszystko jest możliwe. Tylko pytanie, czy kochasz swoich domowników, a może najpierw, czy kochasz dyrygenta? Mówimy, śpiewamy, śpiewaliśmy, że tak. Niechaj to się przekłada na miłość, tą gorliwą miłość, bez wytchnienia, bez szukania rezerwy dla siebie, bez głaskania swojego ja, by robić te rzeczy. Po prostu róbmy to. Troszcz się o brata, siostrę w domu, mamy, tatę, kogokolwiek to masz. Pokorę okazuj, zegnij ten kark, odłóż swoje rzeczy na bok, usłóż jeden drugiemu. I co to, bo to, to prostu to mamy, przebaczaj. Bez przebaczenia nie da się jechać dalej, bo jest ruina, jest bałagan, są gruzy. Nie możesz budować na gruzach. Musi być przebaczenie. Nie wspomnę więcej. To jest przebaczenie. I po prostu, co masz jeszcze robić? Rozmawiaj w miłości. Pomyśl. Ja też to widzę tu na ekranie. Pomyśl, Zbyszek, który z tych czterech elementów, troska, pokora, przebaczanie, rozmowy, dobre rozmowy, jest dobrze realizowany przez twojego współmałżonka, albo rodzica, albo dziecko. Teraz pomyślcie w cichości serca, w myśli swoich. Pewnie jesteście ciekawi, co ja bym powiedział. A powiem wam. Gdyby moja żona mówiła tylko źle, to ja bym tu nie stał po pierwsze, nie wiem, gdzie bym był, ale moja żona często mi mądre rzeczy mówi. Czasami troszkę może za szybko, może za tak tego, ale stara się umywać moje nogi i pomaga mi nie popełniać błędów, gdy radzi mi coś mądrego. Bardzo często, z panią pomocą, Nela dla mnie jest. Komu się udało coś pomyśleć? Mogę o odwagę prosić? Kto chciałby się podzielić czymś, co domownik, może mąż, może córka, mama, tata, robi dobrego z tych troski, pokory, przebaczania i dobrych rozmów? Słucham, twój mąż na... Niesamowite. A konkretnie?
Jest właśnie bardzo cierpliwy, on nigdy nie krzyczy.
Nigdy nie krzyczy, to ja już bym chciał być twoim mężem. Znaczy, jak twój mąż, przepraszam. Współczuję, że gdybym ja był twoim mężem, to niedobre, ale być jak mąż naszej kochanej siostry, choćby to, że nie podnosi głosu. Mnie to napomina, dzięki siostro. Kto jeszcze da jeden przykład? Pochwalić, że jest pomocnikiem kto? Współmałżonka. Piękna sprawa. Czyli widocznie widzi potrzeby, otwarte oczy, uszy i wykonuje w pokorze. Służy. Mamy jedni drugim tak służyć. Słuchajcie, teraz jest najtrudniejszy moment. Ja już to rano, nie wczoraj wieczorem przerobiłem. Pomyśl, Zbyszek, nad którym z tych czterech elementów troska, pokora, przebaczanie i dobre rozmowy musisz popracować. Wiecie co, ja chyba już skończę mówić. Bo jakbym zaczął mówić, nad czym ja mam popracować, to bym was zniechęcił. Ale może masz jedną rzecz, na którą najbardziej musisz popracować. Dla mnie na przykład to, nad czym wiele lat pracowałem i jeszcze mam z tym problemy, to jest jedna z wielu rzeczy, że nie lubię, jak mi ktoś zwraca uwagę. I czekam, żeby ktoś mi podał uwagę na talerzu razem z bananem, z truskawką, jakimś tam kawiorkiem, czymś pysznym, żeby to uwagę mógł przełknąć. To jest egoizm. Jak jest uwaga, to jest uwaga. Mój problem przyjmowania uwag. Jeden z wielu. Słuchajcie, pomodlę się krótko, dobra? Ojcze w niebie, tak bardzo proszę Cię, żeby te osoby, które tu są, ktokolwiek z nas poddawał się prześwietleniu przez Twoje słowo w tym czasie wspólnym tu, czy jak śpiewaliśmy, modlili się, czy jak czytaliśmy te wersety. Panie, jedna rzecz, Ty nam pokazujesz nasze niedomagania, błędy moje, nasze grzechy, ale konkretnie jako dyrygent wskazujesz, gdzie tam ta partytura jest zaniedbana, czy przekręcona, niedograna, za cicha albo za głośna w złym momencie. Panie, tak proszę o to, by ta Twoja łaska, o której wiemy, że jest, żebyśmy byli świadomi Twojej łaski, że dajesz nam rzeczy, na które nie zasługujemy. Po pierwsze zbawienie, ale też na miłość w tym codziennym życiu z Twojej strony, jako Ojca Niebieskiego, na co nie zasługujemy, nie jesteśmy w stanie, ale Twojej boskiej, niepojętej dla nas cierpliwości, miłości, miłosierdziu i cierpliwości i łasce nie rezygnujesz z nas, z nikogo z nas. Panie, tak proszę Cię o każdą osobę, która szczerze przejrzała się w tych tekstach biblijnych, żebyś dał nowe siły, nowy zapał przez swojego ducha, tchnienie takie, które sprawi, że nikt z nas nie wyjdzie stąd obojętny, bo chcemy harmonizować nasze relacje. Tu w zborze, ale każdy z nas w naszym domu też. Prosimy, Panie, abyś wybaczył moje, nasze zaniedbania, błędy, egoizm, zaślepienie, złe słowa, nieprzebaczenie, gorycz. Panie, wybacz nam to wszystko. Chcemy śpiewać na Twoją chwałę. Tu w zborze, ale też i w naszym codziennym życiu. Amen.